TSNC Podcast.
Cześć, słuchacie PSNC Podcast, programu, w którym tłumaczymy, jak nauka i technika wpływają na nasze życie codzienne.
Przy mikrofonach Gabi Jelonek,
Marcin Dąbrowski
i nasza dzisiejsza gościni, czyli Agata Filipczak, programistka w dziale Internetu Rzeczy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i projektu Fair for Fusion.
Cześć wszystkim.
Ładne niebieskie klapki.
A dziękuję. To są moje cichobiegi, które noszę codziennie do pracy, ze względu na to, że jestem programistką i muszę chodzić w takich klapkach, ze względu na mój zawód. I bardzo je lubię, są super i się tutaj przydają, prawda?
Cytując klasyka, szkoda, że Państwo tego nie widzą. Naprawdę stylowe i to jest charakterystyka pierwszego piętra PCSS-u, czyli wszyscy chodzą w klapkach lub w kapciach, ewentualnie w takich bamboszach góralskich. A to dlatego, że pracujemy w laboratoriach i tutaj potrzebna jest po pierwsze czystość, więc zmiana butów jest konieczna, a po drugie to, żeby były te buty ciche, bo często różne rzeczy nagrywamy.
A przechodząc do rzeczy, czym jest internet rzeczy właśnie?
Internet rzeczy to dziedzina nauki i technologii, w której staramy się zaprogramować rzeczy otaczające nas na co dzień w nowy sposób. I w moim dziale 20 osób próbuje zaprogramować smart doniczki, smart szafki, smart kampusy i inne różne technologie innowacyjne, o których można pomyśleć, ale ja i mój 10-osobowy zespół próbujemy stworzyć sztuczne słońce na Ziemi. A dokładnie jesteśmy zespołem programistów, którzy pomagają fizykom w ich codziennej pracy.
Sztuczne słońce na Ziemi brzmi bardzo ciekawie, fascynująco, ale jednocześnie niebezpiecznie, bo jak słońce, to bardzo wysoka temperatura. Projekt Fair for Fusion, rozwikłajmy tę nazwę, tu są w sumie trzy skróty, ale dwa najważniejsze, dwa kluczowe słowa. Fair i Fusion.
Okej, no to fusion. Fusion to jest reakcja fuzji, czyli reakcja termojądrowa, która dzieje się na Słońcu, kiedy dwa atomy, mniejsze dwa atomy łączą się w jeden większy i wielka ilość energii zostaje wydzielona podczas tej reakcji. FAIR w tym projekcie oznacza, to jest skrót findable, accessible, interoperable and reusable. Czyli istotą tego projektu jest stworzenie takiej takiej społeczności naukowej, gdzie dane fizyczne między różnymi reaktorami będą ogólnie dostępne dla fizyków, ponieważ teraz jest to bardzo ograniczone. Wszystkie dane, jakie są wytwarzane w każdym konkretnym eksperymencie, są bardzo mocno ograniczone i trzeba naprawdę się postarać, aby dostać do nich dostęp.
Czyli różne zespoły naukowców będą mogły pracować na tych samych danych, współdzieląc je, tak?
Tak. Powstanie jedno narzędzie, do którego będzie można zimportować dane z różnych eksperymentów w jednym miejscu, a następnie te dane wyświetlać w przyjazny dla użytkownika sposób oraz będzie można te dane filtrować i dzięki temu naukowcy będą mogli porównywać te same fizyczne parametry tylko w różnych maszynach i porównywać ich cechy i co jest lepszego w tej, a co jest lepszego w drugiej maszynie.
To bardzo się łączy z otwartą nauką i tym, że przepływ informacji ma być jak najbardziej szeroki, zwłaszcza w Europie. Czyli rozwijając zasadę FAIR na język polski, mają być łatwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne, czyli pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i reusable, czyli mogą być wykorzystywane wielokrotnie, czyli w różnych pewnie też projektach, w różnych dziedzinach.
Dokładnie tak.
A czy w tym projekcie te dane będą otwarte publicznie, czy chodzi raczej o ich współdzielenie pomiędzy zespołami uprawnionych do tego naukowców?
Raczej to drugie. Jeszcze nie wiem dokładnie, ale po prostu musicie też zrozumieć, że za tymi reaktorami stoją bardzo duże pieniądze i na przykład, żeby te dane stały się publiczne, to są takie ugody, że dopiero po 3 latach od wytworzenia tych danych naukowcy, którzy wytworzyli te dane, mogą je udostępnić publicznie, żeby ten zespół, który je wytworzył, miał pierwszeństwo w nauce. Że dopiero po 3 latach jakby mogą dopiero je udostępnić. Więc za tym stoją gigantyczne pieniądze, więc te dane muszą być na tyle otwarte, jak się da, ale na tyle zamknięte, żeby ludzie, którzy, rządy, które dają pieniądze na finansowanie takich reaktorów, miały gdzieś tam pierwszeństwo.
A te dane to są dane jakieś odczyty z czujników?
Dokładnie. Dokładnie. Jak mamy reaktor, to on się składa z miliona różnych komponentów i każdy z tych komponentów ma swoje sensory, które właśnie jakby zczytuje dane. I te dane są zapisywane w różnych formatach, w różnych miejscach. I to chodzi o to, że po prostu podczas uruchomienia reakcji, reaktora, milion po prostu różnych sensorów jest nagle uruchamianych i szczytuje dane. I te dane właśnie my później będziemy importować do naszego narzędzia i upubliczniać tak, żeby właśnie naukowcy mogli porównywać różne parametry.
To po co nam właściwie to sztuczne słońce? Po co budujemy coś takiego na Ziemi?
Sytuacja pod względem energetycznym na Ziemi wygląda coraz gorzej, ponieważ my potrzebujemy z roku na rok coraz więcej energii i naukowcy potrzebują, znaczy cały świat szuka alternatywnej opcji, która byłaby jednocześnie zielona, nieemitująca CO2 i jeszcze można by ją z niej korzystać wiele, wiele wieków, tak żeby nasza Ziemia mogła istnieć w nienaruszonym aż tak stanie, żebyśmy też mieli prąd na wieki.
Na Słońcu zachodzi taka reakcja, że atomy wodoru łączą się w atomy helu i wytwarzają przy okazji dużą ilość energii. Rozumiem, że w takim sztucznym słońcu również wykorzystujemy atomy wodoru do wytwarzania energii.
Czyli zacznijmy od lekcji pierwszej dla początkujących. Fizyka.
W reakcji fuzji łączymy dwa atomy wodoru, dokładnie izotopy wodoru. Jest to tryt oraz deuter. I w wyniku tej reakcji powstaje, w bardzo wielkim uproszczeniu, hel, energia oraz jeden neutron. I ta energia później byłaby wykorzystywana do podgrzewania wody i ta woda później już zostanie podgrzana do temperatury 100 stopni Celsjusza, powstaje para wodna i ta para wodna będzie wkręcić turbinę, która będzie wytwarzać prąd.
Dobrze, ale w takim razie czym obecna technologia jądrowa, atomowa, różni się od tego, co proponujecie wy?
Obecnie reaktory jądrowe, które znamy teraz, korzystają z uranu. Uran jest to wielki pierwiastek, który rozpada się na dwa mniejsze i w wyniku tej reakcji powstaje energia. Tyle, że te pierwiastki, uran i jego produkty są promieniotwórcze. I niestety trzeba je później w bardzo odpowiedni sposób przechowywać. Mają one bardzo długi czas powietrznego rozpadu, które trwa nawet kilka tysięcy lat, więc musimy zabezpieczać paliwo, odpady radioaktywne przez wiele tysięcy lat i jest to kosztowne, jest to niebezpieczne. No i dwa, znamy to dobrze z historii, katastrofy ekologiczne, tak jak w Czarnobylu czy Fukushimie, gdzie jeżeli to jest źle monitorowane, źle kontrolowane, albo w przypadku właśnie trzęsień ziemi, może dojść do wielkiej katastrofy ekologicznej na wielkich obszarach. Więc fuzja akurat tutaj tego nie ma, ponieważ jeżeli nie dostarczymy energii do... Jeżeli w reaktorze nie dostarczymy energii do zadziania się reakcji, to ta reakcja przestaje działać. I w wyniku tej reakcji powstaje hel, a hel to nie jest radioaktywny pierwiastek, nic się z nim nie dzieje, nie musimy go później jakoś diametralnie w nie wiadomo jakich warunkach przetrzymywać. Będą się cieszyć dzieci, bo hel się jest wykorzystywany do napompowania balonów z helem, tak? Więc możemy później wszystkie nasze tutaj cyrkowe wypady zaopatrzyć w hel. Więc nie ma możliwości katastrofy ekologicznej, nie ma radioaktywnych odpadów, nie ma emisji CO2, więc jest to w teorii bardzo obiecująca technologia, którą warto ją rozwijać.
O. Z tego, co czytałem, to ten projekt już trwa bardzo długo. Nawet widziałem takie informacje w internecie, że jeszcze za czasów Gorbaczowa były jakieś umowy międzynarodowe z rządem USA, Francji. Ten wywiązano ogromne nadzieje już w latach 80. z fuzją. Co się stało, że 40 lat to badamy i wciąż nie uzyskujemy energii? Po prostu mamy zły bilans, więcej energii na razie wkładamy niż wyciągamy z tego sztucznego słońca.
Czy tu chodzi o pieniądze? Bo to, co nam opisałaś, rysuje się jak przyszłość w różowych okularach.
Okej. Naukowcy w przeszłości myśleli, że to będzie, że ta fuzja będzie łatwiejsza do zrobienia tutaj na Ziemi, ale okazuje się, że lista problemów fizycznych, z jaką muszą się uporać, już prawie wynosi 100, więc jest to trudniejsze. Okazuje się, że żeby ta fuzja miała rację bytu i był dodatni bilans energetyczny, czyli więcej energii byśmy mogli zyskiwać z tej reakcji niż do niej dostarczać, to ten reaktor musi być duży, bardzo duży. Aktualnie jest zbudowany właśnie taki największy reaktor w południowej Francji i ma on chyba 3 albo 4 piętra w porównaniu do wcześniejszych reaktorów, które były w wielkości człowieka, więc to jest skala 3, 4, 5 razy większa. I właśnie ten reaktor wbudowany we Francji, ITER, jest szansą dla ludzkości i on właśnie będzie miejscem, w którym wszystkie technologie, które są sprawdzane, testowane wśród innych mniejszych reaktorów, będą testowane w jednym miejscu w tym reaktorze w południowej Francji.
I wy właśnie przetwarzacie, gromadzicie dane z tego reaktora ITER w ramach projektu Fair for Fusion?
Z tego i z 4 czy 5 innych reaktorów w Europie. Mamy dane z 2 reaktorów z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec oraz ze Szwajcarii.
To międzynarodowy projekt, czyli tutaj przepływ tych informacji jest bardzo otwarty, jednocześnie dając też szansę na to, że ta technologia będzie się szybciej rozwijała i nie będziemy musieli czekać kolejnych 40, 50, 70 lat na to, żeby z tego, co mówisz, w miarę czystą energię uzyskać. No i to będzie najcieplejsze miejsce na Ziemi. Co tutaj ma znaczenie poza rozmiarem?
Temperatura. Okazuje się, że żeby odtworzyć reakcję, która dzieje się na Słońcu, na Ziemi, która jest diametralnie mniejsza i nie ma takich warunków, jakie ma Słońce, to musimy sobie czymś to zrekompensować. I naukowcy obliczyli, że żeby taka reakcja miała miejsce na Ziemi, muszą podgrzać atomy wodoru do temperatury 150 milionów stopni Celsjusza, a to jest 10 razy więcej niż w jądrze Słońca. Czyli taki reaktor fuzyjny na Ziemi jest najcieplejszym miejscem w naszym Układzie Słonecznym.
Ale materiały, którymi dysponujemy na naszej planecie, wytrzymują maksymalnie do kilku tysięcy stopni Celsjusza. W jaki sposób zatem jesteśmy w stanie podtrzymać taką temperaturę i nie spowodować odparowania tego reaktora?
Jeżeli atomy się podgrzeją do tak wielkiej temperatury, to powstaje plazma. A plazma to jest 4. stan skupienia, który posiada ładunek. I jeżeli coś posiada ładunek, w bardzo dużym skrócie, to ma też właściwości magnetyczne. Więc te rozgrzane atomy wpakowują w wielki elektromagnes. I ten elektromagnes trzyma tą plazmę w ryzach, dzięki czemu na czas reakcji ona nie dotyka żadnych ścianek, a w momencie, kiedy reakcja się zatrzymuje, to po prostu od razu to schładzają i wtedy już nie ma problemu.
Jakie jest ryzyko przy tym? Czy coś może pójść nie tak?
Na ten moment, jak robiłam research do swojej prezentacji, to nie. Nie, że to są już tak skomplikowane i zaawansowane aparatury chłodnicze. Właśnie musicie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy reakcja się dzieje, to jest najgorętsze miejsce na Ziemi, ale parę centymetrów dalej są niesamowicie wielkie okablowania i rury z ciekłym azotem, który jest najzimniejszym, to jest najzimniejsze miejsce, więc po prostu w promieniu jakby metra mamy najzimniejsze miejsce i najgorętsze miejsce w Układzie Słonecznym.
Czyli mamy ogromny, jak to się mówi, gradient temperatur.
Dokładnie tak.
To wszystko wygląda jak donut.
Najlepszym kształtem elektromagnesu, który byłby w stanie utrzymać tą reakcję jak najdłużej się da, jest donut. Smakowicie.
Wygląda jak pączek, to właśnie o to chodzi, z dziurką. Nazwę ma też ciekawą, bo tokamak, nie mylić z futomakiem i z sushi, ale łatwo zapamiętać dzięki temu.
Tak, jak zaczynałam ten projekt, to właśnie nie myślałam, że robimy jakiś może tutaj projekt dla sushi, ale tak, to jest tokamak, to jest toroidalna kamiera z magnetymi katuszkami.
Z rosyjskiego.
Tak. Kamera, no rozumiem, że chyba kamera.
Kamera to jest komora czy pomieszczenie.
Komora, właśnie. To, że właśnie mamy okrągłą komorę, do której właśnie wrzucamy plazmę i jest ona jakby złożona z magnesów, tak? I to jest jakby, i ten skrót po rosyjsku to właśnie to jest ten tokamak.
I domyślam się, że jednymi z najważniejszych parametrów działania takiego tokamaka, czy danych, jakie gromadzicie, to są dane z jakichś magnetometrów, tak? Chodzi o pomiar tego pola magnetycznego?
Tak, tam jest mnóstwo pomiarów. Jak mamy spis tych parametrów fizycznych, to tam jest chyba około 1000 różnych pod różnym kątem, o samej plaźmie, o samych magnesach, o nawet parametrów sensorów z ścian tego elektromagnesu. Bardzo różne nazwy, których mój bioinformatyczny umysł nie jest w stanie zrozumieć, że to są jakieś Q0 value, upper value.
Dobrze, że to jest projekt międzynarodowy. Tak naprawdę tak. Jesteśmy w Poznaniu, a mamy tutaj wszystkie dane i możemy się nimi dzielić, analizować i tak dalej. I teraz ważna rzecz. Jaką rolę w tym miejscu ma PCSS?
Z naszym zespołem w dziale technologii internetu rzeczy. My jesteśmy supportem technicznym. My pomagamy fizykom, którzy nie znają się na informatyce, a bez informatyki nie są w stanie rozwijać nauki. Właśnie rozwijać tą naukę, pomagać im otrzymywać ich kody stabilne, otrzymywać biblioteki w dobrych wersjach, utrzymywać maszyny tak, żeby to wszystko dla nich dobrze działało, ewentualnie właśnie robić też nowe funkcjonalności i nowe narzędzia. I właśnie tym narzędziem jest mój projekt Fair for Fusion, gdzie próbujemy właśnie stworzyć aplikację, która miała pokazać, że z narzędziami, które już istnieją w tym fizycznym środowisku, jesteśmy w stanie stworzyć coś nowego z nowocześniejszymi technologiami z świata informatyki, tak, żeby wprowadzać świeżość do tego środowiska naukowego, żeby ci fizycy nie byli zatrzymani ze swoimi ograniczeniami informatycznymi, ponieważ oni zajmują się tym na co dzień, tylko żeby właśnie byli ludzie tacy jak my, którzy pomagają im tworzyć narzędzia do rozwoju nauki. My jesteśmy narzędziami do tworzenia narzędzi. To chodzi o to, że to środowisko fizyczne nie ma jakby wypracowanych sposobów właśnie takich technologicznych. Nie ma na przykład jednej bazy danych, w której importują te dane fizyczne. I właśnie my jesteśmy jakby tym zespołem informatycznym, który chce zbudować dla nich jakąś sensowną technologicznie aplikację, która będzie mogła importować ich dane w jednym miejscu, wyświetlać się w różne wykresy, mieć możliwość filtrowania, analizy danych i tak dalej.
Czyli to są narzędzia do przechowywania danych, ich opisywania, przetwarzania? To są również algorytmy, które działają na tych danych? Jakieś obliczenia?
Na ten moment nie. Algorytmów na razie nie. To będzie w bardzo dużym skrócie. Baza danych, której do tej pory nie miała istnienia, do tej pory fizycy sobie radzili tak, że jak chcieli czytać dane z jakiejś reakcji, to po prostu wczytywali plik i w pamięci jakby komputera analizowali dany plik. I do tej pory nie mieli scentralizowanej bazy danych, gdzie mogliby ewentualnie właśnie działać na wielu obszarach jednocześnie. I my jesteśmy właśnie takim troszkę poligonem, gdzie próbujemy właśnie wywalczyć i po prostu stworzyć dla nich właśnie scentralizowaną bazę danych, gdzie będą mogli importować dane, wizualizować je, patrzeć jak wyglądają, porównywać, a jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe funkcjonalności w ramach analizy danych, przetwarzania ich w jakimś takim większej agregacji i tak dalej, to jest, wydaje mi się, rozmowa na następne lata. Że my jako PCSS jesteśmy w stanie zapewnić infrastrukturę do obliczeń fizycznych i kolejne funkcjonalności mogą być wykorzystywane na naszym superkomputerze.
Dziękujemy Ci bardzo za fascynującą, ciekawą rozmowę, bo myślę, że mało kto wiedział, że budujemy Słońce na Ziemi i tak ciepłe miejsce. Ja się dowiedziałam tego podczas konferencji Women in Tech, gdzie Agata miała swoje wystąpienie. A przy mikrofonach dzisiaj byli
Marcin Dąbrowski. No ja to przede wszystkim liczę na tańszy prąd w docelowej perspektywie.
W sumie jest to jakieś przełożenie na życie codzienne, więc wiesz, kto wie, może tak, będziemy musieli 50 lat czekać.
Tak, dokładnie. No, w teorii to jest naprawdę bardzo obiecujące.
Agata Filipczak, programistka w dziale internetu rzeczy PCSS i projektu Fair for Fusion, i Gabi Jelonek, również z PCSS. A realizował nas Mariusz Owsianny.
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Cześć.
To był PSNC Podcast.